Trochę szkoda, że zakończyliśmy czytanie tej Ewangelii właśnie w tym miejscu. Ona jest trochę urwana, bo to nie jest tak, że Jezus jest złożony w grobie. Jezus jest złożony w swoim ludzie i to nie jest tak, że nad tym grobem jest kamień, którego nie da się pokonać. Jezus dzisiaj żyje w nas. I w tym ostatnim dniu naszych rekolekcji chciałem się z wami podzielić takim tekstem Pisma Świętego, który, przepraszam, jest dla mnie bardzo osobisty, to znaczy bardzo często do niego wracam w kilku momentach. To znaczy przede wszystkim wracam do niego wtedy, kiedy sam mam iść do spowiedzi, kiedy sam mam uklęknąć. Potem wracam do niego, kiedy mam spowiadać innych, a za trzecim razem wracam do niego wtedy, kiedy czuję, że coś zawaliłem, że nie dałem rady, że w jakimś sensie mogłem zawieść Jezusa. I ten fragment, słuchajcie, wiąże się przynajmniej z dwoma tekstami czy dwoma fragmentami, które przed chwilą usłyszeliście. Ja bardzo lubię wracać do tekstu, którym święty Jan opisuje spotkanie Jezusa z Piotrem już po zmartwychwstaniu nad Jeziorem Tyberiackim. Pamiętacie tę rozmowę, kiedy Pan Jezus trzy razy pytał Piotra: Piotrze, czy mnie kochasz? A Piotr trzy razy odpowiadał: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. I tak naprawdę tej rozmowy nie możemy rozpatrywać jako wyrwanej z kontekstu, bo ona jest właśnie ciągiem dalszym tego, co się zaczęło w czasie ostatniej wieczerzy. Pamiętacie, przed chwilą było czytane, że Jezus mówił uczniom, to różnie ewangeliści zanotowali, ale Jezus mówił uczniom, że wielu z was mnie wyda, wielu z was mnie zdradzi. W innej Ewangelii powiedział: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Słuchajcie, za każdym razem Piotr się wyrywał i Piotr mówił: jak to, ja nie dam rady? Panie, ja za Tobą pójdę, dokądkolwiek się udasz. I potem Pan Jezus drugi raz mówił: Piotrze, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Albo jak inny ewangelista zapisał: Piotrze, tam, gdzie ja idę, Ty teraz pójść nie możesz. Tak? I Piotr znowu: jak to, ja nie dam rady? Kto jak kto, ale ja dam radę, nie? Ale potem słyszeliśmy, że przyszedł ten moment wieczorem, z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, kiedy przyszła służąca, powiedziała: byłeś jednym z uczniów. I Piotr się przekonał, że nie da rady. Piotr się przekonał, że jednak Jezus miał rację, tak? I teraz nie wiem, czy mieliście w swoim życiu takie sytuacje. Ja w każdym bądź razie miałem ich wiele i domyślam się, że jeszcze nie jedna przede mną. Sytuacje, kiedy naobiecywaliście dużo Jezusowi, kiedy zapewnialiście Jezusa tak jak ten Piotr: pójdę za Tobą, zrobię dla Ciebie to, to i to. I tak myślę, jak mówiłem to Jezusowi, nie wiem, po jakichś rekolekcjach, po jakiejś dobrej spowiedzi, po jakimś przeżyciu, jak mówiłem Jezusowi: Panie Jezu, teraz to ja już naprawdę będę się pilnował, teraz to ja już naprawdę, nigdy, to myślę sobie, czy Pan Jezus się trochę tak nie uśmiechał pod nosem, jak wtedy, kiedy rozmawiał ze świętym Piotrem w czasie ostatniej wieczerzy i mówił mu: poczekaj, poczekaj, jeszcze nie teraz. Kiedyś być może tak, ale jeszcze nie teraz. I gdyby mi tak Jezus powiedział, miałem takie momenty, kiedy bym mu powiedział: Panie Jezu, nie doceniasz mnie? Ja nie dam rady? Dam radę, zobaczysz. Możesz tylko patrzeć, jak ja daję radę, tak? Nie wiem, czy macie taką prawdę o sobie, jak miał święty Piotr. Gorzką prawdę o sobie. Że jednak nie dam rady. Że jednak nie dam rady. I tak jak powiedziałem, ta Ewangelia jest trochę urwana, bo jak macie taką prawdę, to właśnie ta rozmowa nad Jeziorem Tyberiackim jest ciągiem dalszym. Kiedy już doświadczyliście tego, że nie dacie rady, że wam się coś nie udaje, to pamiętajcie, że w takich momentach przychodzi Jezus i mówi do człowieka: to chodź. Chodź, teraz dasz radę. To jest Ewangelia, która mówi o Bogu, który nigdy nie traci nadziei w stosunku do człowieka. I zobaczcie, że kiedy Jezus spotka się z Szymonem po zmartwychwstaniu, nie będzie z nim rozmawiał o tym, dlaczego nie dałeś rady. I nie będzie mówił: a nie mówiłem, że nie dasz rady? Tylko postawi jedno pytanie: Piotrze, czy ty mnie kochasz? Nawet nie Piotrze, tutaj jest powiedziane: Szymonie, czy mnie kochasz? Bo Piotr to jest urząd, to jest imię papieża. A Jezus zwraca się do tego człowieka tym imieniem, które on nosi od urodzenia. Tak? To jest rzecz bardzo osobista. Szymonie, czy ty mnie kochasz? To jest coś, co Jezusa interesuje. wtedy, kiedy nie daliśmy rady. I dlatego mówiłem, że często tę Ewangelię czytam, kiedy sam mam iść do spowiedzi albo kiedy mam usiąść w konfesjonale i spowiadać innych. Bo wiecie, dla mnie każda spowiedź to jest właśnie dokładnie ta rozmowa i to spotkanie z Jezusem. To znaczy idę tam po to, żeby Mu powiedzieć: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Taką miłością, na jaką mnie dzisiaj stać. I dla mnie każdy człowiek, który klęka przy konfesjonale, ten gest, ten moment, kiedy decyduje się, chce, to jest właśnie już takim powiedzeniem: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Tym bardziej, gdybyśmy ten tekst przeczytali tak, jak on jest w oryginale, to zobaczylibyśmy, że tam ewangelista używa takiej przepięknej gry słów. To jest naprawdę cudowne. Bo kiedy Jezus za pierwszym razem pytał się Piotra: Piotrze, czy mnie kochasz? To Piotr odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Tylko że w języku polskim nie czujemy różnicy, ale w oryginale tam jest ogromna różnica. Bo Jezus, stawiając pytanie o miłość, użył takiego greckiego słowa agapeo. Agapeo, to wiecie, to jest taka miłość, no, najwyższa, nie ma od niej wyższej. To jest taka miłość, że jesteś gotowy za kogoś życie oddać, tak? Że nie ma wątpliwości, jak będzie trzeba, oddam życie, tak? I Jezus za pierwszym razem pyta: Szymonie, czy Ty mnie kochasz? Agapeo. A Szymon odpowiada: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię... No właśnie, i tutaj jest fileo. Fileo to jest taka miłość... No, lubię Cię, o tak byśmy komuś powiedzieli, nie? I Pan Jezus pyta się go po raz drugi: Szymonie, kochasz mnie? Agapeo? A Piotr odpowiada: Panie, fileo. I Pan Jezus za trzecim razem pyta się Piotra: Piotrze, fileo. I Piotr odpowiada: fileo. Uwielbiam tę Ewangelię, bo ona pokazuje, jak Pan Jezus jakby zniża się do poziomu Piotra. Pan Jezus przyjmuje tę miłość, jaką Piotr w tym momencie jest mu w stanie dać. Nie obraża się, że ten Piotr jeszcze nie dorósł do tego agapeo. Nie obraża się, że ten Piotr jeszcze nie jest idealny. I teraz, dlaczego Jezus tak postąpił? To wytłumaczył genialnie brat Roże. Brat Roże, ten założyciel wspólnoty z Teze, mówił, że w tej Ewangelii, w tym pytaniu Jezusa, jedno słowo jest najważniejsze. Jedno słowo. A mianowicie mnie. Mnie. Pan Jezus się pyta Piotra: czy Ty kochasz mnie? Czy kochasz swoje wyobrażenie o mnie? Czy kochasz to, jak Ty sobie mnie wyobraziłeś? Kochasz mnie, czy kochasz obraz mnie, jaki masz w swoim umyśle, w swojej głowie? Kochasz konkretnego człowieka, czy kochasz to, jak Ty byś chciał, żeby on wyglądał, tak? Czy jaki on by był? Zobaczcie, to są dwie różne rzeczy, nie? Możemy kochać konkretnego człowieka, a możemy kochać jakiś idealny obraz tego człowieka, jaki sobie wytworzyliśmy. I jak nagle przestanie dorastać do tego ideału, to mówimy: to nie, no to ja Cię takiego nie kocham. Nie? I dlatego Jezus pyta się: czy Ty kochasz mnie? Bo On wie, że Piotr miał jakieś swoje wyobrażenie Mesjasza. To znowu widać z tej Ewangelii o Męce Pańskiej. Szymon, Piotr mówił tak, że pójdzie za Jezusem, ale nie wiedział, że to pójście za Jezusem to będzie pójście za krzyżem. Nie wiedział, że Mesjasz to jest ten, który będzie ubiczowany, ukrzyżowany, który będzie sądzony. To mu nie pasowało do tego obrazu. On takiego Mesjasza sobie nie wyobraził i dlatego Jezus stawia pytanie: kochasz mnie? I on ma prawo tak zapytać, bo on kocha Szymona, takiego, jakim ten Szymon jest. Takiego, jakim ten Szymon jest. Zobaczcie, jak go wybierał na pierwszego papieża, to mógł sobie wyobrażać, że to będzie ktoś, kto będzie twardy, kto będzie nieugięty w wierze, jak skała. Ale przyszła służąca, słyszeliście przed chwilą: nie znam go, nie wiem, o czym mówisz, nie? Można powiedzieć, nie dorósł do marzeń Jezusa o sobie, ale Jezus nie odwołuje niczego z tego, co mu obiecał. I to jest najcudowniejsze. Nie spełnił się, nie sprawdził, ale Jezus z niego nie rezygnuje, Jezus go nie skreśla. To jest najcudowniejszy ciąg dalszy tej Ewangelii, której przed chwilą wysłuchaliśmy. że właśnie pomimo tego, co się w życiu Piotra wydarzyło, Jezus mówi dalej do niego: Piotrze, ale ty masz paść moje baranki. Ja cię z tej funkcji nie zwalniam. Dobrze, zdradziłeś, dobrze, zaparłeś się mnie, dobrze, ja to wiem. Ale jak mnie kochasz, to paść. Ja przyjmuję tę miłość, jaką jesteś w stanie mi dać, bo Jezus kocha człowieka, a nie swoje wyobrażenie o tym człowieku. I mówię to dlatego, że zobaczcie, kiedy popatrzymy się dzisiaj na siebie, indywidualnie każdy z nas, albo jako wspólnota, jako Kościół, to powiedzmy tak szczerze, żyjemy na miarę oczekiwań Pana Jezusa o nas. Widzicie, jaki ten Kościół jest, widzicie, jakie nasze wspólnoty są, znamy siebie doskonale. Myślicie, że Jezus chciał takiego właśnie Kościoła, takiej właśnie wspólnoty, jaka jest dzisiaj? Myślicie, że o takim Kościele marzył, żeby ten Kościół właśnie taki był? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem marzył i marzy ciągle o takim Kościele, który będzie jednością. O takim Kościele, który będzie przyciągał innych. O takim Kościele, który będzie z mocą świadczył o zmartwychwstaniu. Marzył i marzy o takim Kościele, w którym ludzie będą żyli rzeczywiście, jak bracia i siostry, spełniamy te marzenia. Jesteście w tym Kościele. Nie wierzę, że o nim nie słyszycie, nie wierzę, że o nim czasem nie rozmawiacie. Nie spełniamy dzisiaj marzeń Jezusa o Kościele, ale nie mam wątpliwości, że Jezus ten Kościół kocha i o tym Kościele mówi: to jest ciało moje. I niczego nie odwołuje z tego, co nam obiecał. I niczego nie odwołuje z zadań, jakie, które nam zostawił. Pomimo tego, że my jesteśmy poranieni, my jesteśmy połamani, my nie dorastamy dzisiaj do tego, co chciałby, abyśmy robili. Ale On niczego nie odwołuje, bo kocha nas, a nie swoje wyobrażenie o nas. Kocha nas, bo Jezus wierzy, że my możemy ciągle wzrastać, możemy ciągle dojrzewać, możemy ciągle się zmieniać. Nie? I myślę, że tego powinniśmy się od Pana Boga uczyć. Że Pan Bóg, właściwie jak się prześledzi całą historię zbawienia, to właśnie tę historię zbawienia chciał robić z ludźmi nieidealnymi. Chciał robić ją z ludźmi, którzy nie byli bez grzechu, tak? Bo Pan Bóg ma taką świadomość, że tą doskonałość mamy osiągnąć na końcu. Doskonałość, świętość jest punktem dojścia, a nie wyjścia, tak? Wiecie, jak patrzę na swoje 20 lat bycia księdzem i dzisiaj by mnie ktoś zapytał, czy wtedy, 20 lat temu nadawałem się, to jakbym miał być szczery, powinienem powiedzieć, że absolutnie nie. Absolutnie nie, tak? Znaczy zrobiłem przez te 20 lat wiele głupich błędów i gdybym dzisiaj miał oceniać kogoś takiego, jakim byłem 20 lat temu, to powinienem powiedzieć, że się nie nadaje. Absolutnie niech poczeka, tak? Natomiast nie wiem, dlaczego Jezus wtedy tak nie zrobił, dlaczego Jezus właśnie wtedy mi zaufał. A dzisiaj dojrzewam do tego, że właśnie może dlatego, żebym doskonałość osiągnął, jak będę, nie wiem, 50 lat księdzem, tak? Że moje kapłaństwo ma być taką drogą do doskonałości. I proszę, tak spójrzcie na wasze chrześcijaństwo, na wasze bycie w Kościele, tak spójrzcie na wasze wspólnoty, w których żyjecie. Od tych wspólnot, jakie tworzycie w domu, jako małżeństwa, to wszystko ma być dla was droga do doskonałości. Nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy bez wad, ale właśnie kochajmy siebie takimi, jakimi jesteśmy, z taką wiarą, że ta miłość może sprawić, że człowiek będzie dojrzewał, że będzie dorastał, że będzie się zmieniał. Nie? Myślę, że tego powinniśmy się od Pana Boga uczyć. Bo czasem mam wrażenie, że trochę chrześcijaństwo pokazuje się jako taką poprzeczkę, którą nam Pan Bóg zawiesił. Usiadł sobie i teraz patrzy. Przeskoczy, to pójdzie do nieba. Nie przeskoczy, to pójdzie do piekła. Jego sprawa. Nie? Mamy 10 przykazań, nie? I Pan Bóg tak sobie usiadł i teraz patrzy. Uda mu się, czy mu się nie uda? Przepraszam bardzo. Czy jest w tym Kościele ktoś, kto może powiedzieć, że nigdy od dziecka nie miał problemu z żadnym z 10 przykazań. Nigdy nie przekroczył żadnego z 10 przykazań. Jeszcze tu popatrz. Tak wolałem się upewnić, ale no, nie podnosimy ręki. Teraz słuchajcie, to znaczy, co Pan Bóg dał nam coś niemożliwego do spełnienia? Gdyby tak było, że mamy do zrobienia coś i jak tego nie zrobimy, pójdziemy do piekła, idziemy na potępienie, to kierunek wszyscy mielibyśmy jeden, tak? Bo nikt z nas ręki nie podniósł, tak? Nikt z nas ręki nie podniósł. Otóż nie. Jak będziecie czytać 10 przykazań, ale w Piśmie Świętym, nie tak jak my się tego uczyliśmy, to zwróćcie uwagę na mały szczegół. Bo my się uczyliśmy, że 10 przykazań to jest nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż. Tymczasem otwórzcie Księgę Wyjścia i zobaczcie, że tam one są trochę inaczej sformułowane. Tam Pan Bóg mówi, nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, będziesz kochał Pana Boga. Zobaczcie, tam jest ciągle będziesz albo nie będziesz. Wiecie, co to znaczy? Te 10 przykazań to jest 10 obietnic Pana Boga. To jest 10 obietnic Boga, które On nam zostawił. To znaczy powiedział nam tak, jak będziecie zawsze ze mną, jak będziecie moim ludem, jak będziecie się do mnie przyznawać, jak nie będziecie ode mnie odchodzić, nawet kiedy popadniecie w grzech, jak będziecie się trzymać blisko, to ja to wszystko w was zrobię. Tylko weźcie ze mną bądźcie, tylko weźcie nie odchodźcie. Ja to wszystko w was zrobię. Oczywiście nie zrobi tego bez nas, ale to nie jest tak, że ja muszę się teraz nacharować, napilnować, a Pan Bóg siedzi i patrzy, czy się mu uda, czy mu się nie uda. Nie, nie, 10 przykazań to jest obraz tego, jakimi możemy się stawać, właśnie będąc blisko Boga. Nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył, będziesz kochał. To znaczy Pan Bóg mówi, ja to wszystko w tobie zrobię. Ja sprawię, że nauczysz się kochać. Ja sprawię, że nie będziesz popełniał tego czy tamtego grzechu. Takimi możemy się stawać. I Bóg w nas wierzy i nam ufa, że się takimi stawać będziemy. Nie? Wiecie, jak to zrozumiałem, to sobie uświadomiłem, już kończę, że zupełnie inaczej powinienem też spojrzeć na swoje własne przyrzeczenia kapłańskie. Za parę dni, w Wielki Czwartek, my księża będziemy je odnawiać. Jejku, zawsze mi się wydawało, że to ja Panu Bogu obiecuję. No przecież składam przyrzeczenie, nie? To ja tutaj Panu Bogu obiecuję, że ja tu będę jako ksiądz robił to, to i to, nie? Bzdura. Bzdura. Dzisiaj do mnie dociera, że to On mi obiecuje. Że to, co ja mówię, to On mi obiecuje, że jak będę się trzymał blisko Niego, jak od Niego nie odejdę, to On to wszystko we mnie zrobi. I dlatego dzisiaj chcę was prosić o dwie rzeczy. Żebyście nigdy nie uwierzyli w to, że już jesteśmy takimi skończonymi, gotowymi, idealnymi chrześcijanami. Nie, doskonałość, ideał ma być punktem dojścia, ma być na końcu. Każdego dnia możemy zrobić jeszcze jeden krok do tej doskonałości. I druga rzecz. Pamiętajcie o tym, że Bóg nam ufa. Tak jak zaufał temu Piotrowi. I nie przekreśla tego zaufania to, że nie zawsze spełniamy te oczekiwania. I nie odwołuje niczego z tego, co nam obiecał. Nawet kiedy tak jak Piotr mówimy, nie znam go. Amen.